Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Modlitwa uczy nas prawdziwej bezinteresowności. Benedykt XVI mówił o tym w czasie audiencji środowej. W związku z eskalacją antychrześcijańskiej przemocy w Nigerii zaapelował też o zaprzestanie przelewu niewinnej krwi. Po relacji z audiencji powrócimy pamięcią do czerwca 1987 roku i pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, zwanej przez historyków Bramą Wolności. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Modlitwa przyzwyczaja nas do obcowania z Bogiem. Dzięki temu poznajemy też, jak dobrze jest przebywać w Jego obecności, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tematem dzisiejszej katechezy była Pawłowa modlitwa uwielbienia z listu do Efezjan. Papież zauważył, że zazwyczaj nasze modlitwy mają postać prośby. Jest to normalne, bo człowiek potrzebuje pomocy Boga. Taką formę ma też modlitwa Ojcze Nasz, której nauczył nas Jezus. Jednakże, aby nasza modlitwa była kompletna, musi być w niej również miejsce na dziękczynienie i uwielbienie Boga za to, kim jest i co dla nas czyni. Takiej modlitwy uczy nas święty Paweł w liście do Efezjan, mówił Benedykt XVI, a tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj hymn błogosławieństwa, w którym apostoł narodów wielbi Boga za tajemniczy plan zbawienia objawiony w misterium Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że nam oznajmił tajemnicę swej woli. Określenie tajemnica, misterium, pojawia się w Biblii, a także w liturgii dość często. Nie oznacza jednak tylko czegoś, co jest nieznane, lecz miłosierną wolę Boga, który przed stworzeniem świata ma w swym zamyśle już uprzednio plan zbawienia człowieka. Bóg Ojciec realizuje ten plan w osobie Chrystusa, swego Syna. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Ofiara Chrystusa, złożona dobrowolnie za nas na krzyżu, jest znakiem, miarą miłości Boga do człowieka.
Benedykt XVI podkreślił, że modlitwa uwielbienia wprowadza nas w szczególną zażyłość z Bogiem. Dzięki niej pełniej też możemy wniknąć w rozważane przez nas tajemnice wiary.
Wizja, którą przedstawia święty Paweł w tej wielkiej modlitwie błogosławieństwa, wiedzie nas do kontemplacji działania trzech osób Trójcy Przenajświętszej. Ojca, który wybrał nas przed założeniem świata, Syna, który odkupił nas swoją krwią, i Ducha Świętego, który jest zadatkiem naszego odkupienia i przyszłej chwały. W modlitwie otwieramy się na kontemplację tej wielkiej tajemnicy, którą jest Boży plan miłości w historii człowieka, w naszej osobistej historii. W wytrwałej modlitwie, codziennej relacji z Bogiem, uczymy się coraz lepiej dostrzegać przejawy tego planu i tego działania. A w tym okresie wakacyjnym bardzo ważne jest, byśmy potrafili dostrzegać piękno stworzenia, a poprzez nie piękno oblicza Bożego.
Do tematy dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Wspominamy dzisiaj, że Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. To nas stworzył, powołał do świętości, do służby, we wspólnocie Kościoła prowadzi nas przez życie. Poznając Chrystusa i Jego Ewangelię, wrastajmy w wierze, bądźmy w niej coraz bardziej dojrzali. Niech nasza postawa i nasze czyny świadczą o bliskości z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI powrócił do tragicznych wydarzeń w Nigerii, by zapewnić o swej bliskości z ofiarami zamachów.
Seguo con profonda preoccupazione.
Z głębokim niepokojem śledzę informacje napływające z Nigerii, gdzie wciąż jeszcze dochodzi do terrorystycznych ataków wymierzonych przede wszystkim w chrześcijan. Zapewniając o mojej modlitwie za ofiary i dotkniętych cierpieniem, apeluję do odpowiedzialnych za te akty przemocy, aby natychmiast zaprzestali tych czynów, które doprowadziły do przelewu krwi tak wielu niewinnych ofiar. Wyrażam również nadzieję na pełną współpracę wszystkich, którzy tworzą nigeryjskie społeczeństwo, aby nie podążano już drogą odwetu, lecz by wszyscy obywatele uczestniczyli w budowaniu pokojowego i pojednanego społeczeństwa, w którym w pełni będzie chronione prawo do swobodnego wyznawania własnej wiary.
Liberamente la propria fede.
Rodzina, wartości duchowe i kryzys gospodarczy w Europie były tematem watykańskich rozmów premiera Łotwy. Waldis Dąbrowskis został przyjęty przez papieża w sali przy auli Pawła VI po zakończeniu audiencji ogólnej. Podczas rozmów podkreślono dobre relacje między Stolicą Apostolską i Republiką Łotwy oraz ceniony wkład, jaki Kościół katolicki wnosi w tamtejsze społeczeństwo. W szczególności obejmuje on kwestie dotyczące rodziny oraz rozwijania humanizmu otwartego na wartości duchowe i transcendentne. Rozmawiano też o poważnym kryzysie gospodarczym i finansowym, który zaznacza się w życiu narodów europejskich.
Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 roku podniosła nas z kolan i przywróciła nadzieję na zmiany. Powróćmy teraz do tych niezapomnianych wydarzeń sprzed ćwierć wieku, które stały się bramą otwierającą drogę do przemian i wolności.
Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się, wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wszelkie naruszanie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju.
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1987 roku, była dość wyjątkowa.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Zupełnie inaczej została zaplanowana, dlatego że zbiegła się i trwała równolegle niejako z pierwszym po wojnie w Polsce Kongresem Eucharystycznym. Z tym, że wydaje mi się, że to był bardzo świadomy zamysł także papieża. Bo przypomnijmy sobie troszkę sytuację społeczną Polski. Wypalająca się epoka komunizmu, rodząca w świadomości społecznej przede wszystkim poczucie chyba narastającej beznadziejności i braku perspektyw na przyszłość. I myślę, że cały zamysł duszpasterski i duchowy tej pielgrzymki polegał na tym, żeby wezwać rodaków, wezwać Polaków do jakiegoś pogłębienia, do tego wypłynięcia na głębię, co zostało expressis verbis na początku trzeciego tysiąclecia sformułowane, ale to była taka próba wypłynięcia na głębię w tej sytuacji Polski końca lat 80. i konającego komunizmu.
To jest druga pielgrzymka w czasie tego trudnego okresu po stanie wojennym.
Ambasador Hanna Suchocka.
Miała miejsce w sytuacji powolnej utraty nadziei na jakąś zasadniczą zmianę. Po zrywie solidarnościowym w 80 roku, po tej jakiejś takiej euforii, przychodzi stan wojenny, ale też w tych pierwszych latach stanu wojennego jest takie trochę oczekiwanie, że to wkrótce się skończy, że znowu nastąpi jakiś przełom. I ta pielgrzymka Ojca Świętego w 83 roku rodziła takie nadzieje na jakiś szybki przełom. To się nie stało i zaczynało właśnie takie być wchodzenie w taki rytm trochę beznadziei. Pielgrzymka roku 87, ona miała bardzo wyraźne odniesienia polityczne. I to była kolejny raz danie przez Ojca Świętego narodowi takiego zastrzyku nadziei i obudzenia myślenia, że może nastąpić zmiana.
Szlak tej pielgrzymki tak biegł od Warszawy przez Kraków, Tarnów, Lublin, aż po Szczecin, Gdańsk i te słynne wszystkie miejsca, jakie papież wówczas odwiedzał. I zaczęło się od wyraźnego upomnienia o podmiotowość narodu. To było spotkanie ze światem polityki, z najwyższymi władzami ówczesnej Rzeczpospolitej Ludowej na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie papież wyraźnie upomniał się o podmiotowość narodu polskiego. O tym mówił, że Rzeczpospolita powołuje nas do podmiotowości i do szanowania przez władzę podmiotowości każdego człowieka Kościoła i całego społeczeństwa.
Tylko wówczas naród żyje autentycznie własnym życiem, gdy w całej organizacji życia państwowego stwierdza swoją podmiotowość. Stwierdza, że jest gospodarzem w swoim domu, że współstanowi przez swoją pracę, przez swój wkład. Jakże istotne jest dla życia społeczeństwa, ażeby człowiek nie stracił zaufania do swojej pracy, aby nie odczuwał zawodu, jaki ta praca mu sprawia, żeby był w niej i poprzez nią on sam, jako człowiek, afirmowany. On, jego rodzina, jego przekonania.
I to, co papież mówił wtedy, kiedy spoglądamy na to z dzisiejszej perspektywy, wydaje się niezwykle aktualne na dziś.
Ojciec Andrzej Koprowski.
Choćby problem społeczny, problem solidarności. Gdynia, Gdańsk. Solidarność musi iść przed walką. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić. Jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu. I nigdy samotnie, bez pomocy drugich. To wszystko, co Ojciec Święty mówił wtedy o walce o dojrzalszy kształt życia ludzkiego, o człowieka. Myślę, że w tamtym kontekście miało to określone swoje osadzenie, ale jest niezwykle żywotne i dziś.
Ojciec Święty nigdy nie nawoływał do gwałtu, do tego, ażeby w jakiś sposób użyć siły przy dokonywaniu przemian. To jest, jakby można powiedzieć, istotne przesłanie Ojca Świętego, że on wskazuje wartości, wskazuje cele, do których należy dążyć, ale także pokazuje środek, metodę, że to musi być zawsze metoda pokojowa, metoda rozmowy, metoda, która zakłada gotowość przebaczenia. I miał pełną tego świadomość, że jedzie do kraju, w którym istnieje napięcie silne pomiędzy władzą, a pomiędzy dużą częścią społeczeństwa, że co więcej, istnieje pewna przepaść i nienawiść nawet w wielu aspektach. I dlatego z jednej strony dosyć mocno i stanowczo nawoływał do władz poprzez swoje wystąpienia, ale także, jeszcze raz podkreślam, cały czas wskazywał metodę porozumienia się, znalezienia takiego rozwiązania, które by umożliwiło przemianę, ale nie doprowadziło do rozlewu krwi.
Jeden drugiego brzemiona nosi. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Właśnie chcę o tym mówić, więc pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić.
Długi wątek, bardzo ważny, to jest Westerplatte, cała ta wizyta na wybrzeżu, gdzie Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą i wszystkim nam, ja wówczas byłem studentem, przypomina, każdy z was ma swoje Westerplatte do obrony. To było jakieś powołanie, znowuż, jakiś rodzaj powołania. Tak to wszyscy chyba w tej wówczas wspólnocie na tym cyplu w Gdańsku czuliśmy.
To, co papież podkreślał w spotkaniu spontanicznym w rezydencji arcybiskupów krakowskich, przez okna do młodzieży skupionej wokół. Trzeba mieć perspektywę rozwoju, rozwoju ducha, osobowości, poszukiwania prawdy. Ale trzeba mieć i szansę pracy. I mówił, w różnych krajach narasta groźba bezrobocia. Podkreślał też, że człowiek, zwłaszcza młody, musi być silniejszy od warunków, bo te warunki są złe. Potrzebna mu jest siła przebicia. I znowuż wspomniał o potrzebie chrześcijańskiej kontrkultury, bo mówi, siła przebicia na ogół to jest kombinatorstwo, to jest oszustwo, to jest deptanie innych. A chrześcijaństwo ma tą siłę przebicia w Eucharystii, żeby się nie wycofać przedwcześnie, żeby nie uciec, żeby się nie załamać. To, co na spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte określi inaczej, każdy musi mieć swoje Westerplatte.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych.
Myślę, że warto wspomnieć też o dwóch spotkaniach w Lublinie i w Szczecinie z duchowieństwem, w których papież bardzo mocno mówił o potrzebie pogłębienia formacji duchowej, formacji intelektualnej, formacji duszpastersko-społecznej, o potrzebie świadectwa kapłanów, osobistego świadectwa wiary.
W Lublinie święcenia kapłańskie, gdzie Ojciec Święty powołuje tych nowych prezbiterów, mówi im, że wy będziecie pełnić posługę kapłańską na progu nowego tysiąclecia. Do tego jesteście powołani, czyli jakaś bardzo daleka perspektywa. Z kolei w Tarnowie ostrzega ich przed niebezpieczeństwem oderwania się od ludu. Pamiętne słowa powtórzone w Szczecinie, że kapłan swoim stylem życia powinien być podobny do przeciętnej polskiej rodziny. Ostrzeżenie, nie odrywajcie się od ludu, bo jakaś ta tajemnica w Polsce, no, sukcesu też Kościoła polega na tym bardzo głębokim związku kapłana właśnie z ludźmi.
Aby być wychowawcą sumień, aby prowadzić innych, aby pomagać im dźwigać się z grzechów, nałogów, aby dźwigać lud upadający, sami musimy być zawsze gotowi stanąć w obliczu Boga i wobec osądu sumienia każdego człowieka.
Dla mnie osobiście ta pielgrzymka była pewnym szokiem odkrycia zupełnie innego znaczenia Eucharystii. Eucharystię znałem oczywiście jako sakrament komunii, spotkania z Jezusem, ale także jako pewną formę takiej dość tradycyjnej pobożności ludowej. Nabożeństwa czerwcowe, adoracja Najświętszego Sakramentu, jakiś taki aspekt bardzo indywidualny tej duchowości. Natomiast Jan Paweł II pokazał nam wówczas Eucharystię jako źródło spotkania z Jezusem, źródło mocy, przede wszystkim, które nas wyzwala i powołuje do takiej czy innej solidarności z innymi. Właśnie dwa główne wątki interpretacji znaczenia Eucharystii na dziś to był wątek wolności i wątek solidarności. Eucharystia, spotkanie z Chrystusem, wyzwolenie i powołanie do solidarności z innymi.
Przypomnieniem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski sprzed ćwierć wieku kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.